Szybko minął drzwi i pospieszył na następne piętro, drżąc ze strachu, że lada chwila wróg napadnie go znienacka od tyłu i zaciśnie mu palce na gardle. Następne okno wychodziło na wschód i znów naprzeciw niego płonęła pochodnia nad drzwiami prowadzącymi na korytarz, który przecinał wieżyczkę pośrednicy. Drzwi były otwarte, korytarz ciemny, rozjaśniony tylko odblaskiem łuczywa i czerwonej łuny świecącej przez szczelinę okna. Schody tutaj się kończyły. Sam ostrożnie wśliznął się na korytarz. Po obu stronach zobaczył niskie drzwi, zamknięte i zaryglowane. Panowała głucha cisza. Zapędziłem się w ślepą uliczkę, pomyślał sam. I po to wspinałem się tyle pięter. Niemożliwe, żeby to był szczyt wieżyczki. Co teraz robić? Wrócił na niższe piętro i spróbował pchnąć drzwi. Nie drgnęły nawet. Wbiegł znów wyżej. Pot kroplisty spływał mu po twarzy. Zdawał sobie sprawę, że każda minuta jest bezcenna, lecz tracił ich wiele na daremnych wciąż próbach. Już mu było obojętne, co zrobią Szagrat, Snaga i wszyscy orkowie, jakich ziemia nosiła. Pragnął tylko jednego. Odnaleźć swego pana, spojrzeć w jego twarz, dotknąć jego ręki. W końcu zmęczony, z poczuciem ostatecznej porażki, siadł na stopniu poniżej korytarza i ukrył twarz w dłoniach. Otaczała go cisza, złowróżbna cisza. Pochodnia, która już się dopalała w chwili, gdy tu przyszedł, syknęła i zgasła. Ciemności jak fala przypływu zalały hobbita i nagle, ku własnemu zdumieniu, siedząc tak bezradnie u kresu długiej, daremnej wędrówki, przytłoczony smutkiem, sam zaczął śpiewać. Posłuszny jakiemuś niezrozumiałemu podszeptowi z głębi serca. Głos brzmiał słabo i drżąco w zimnej, ciemnej wieży. Był to głos zabłąkanego i znużonego hobbita. Żaden obdarzony uszami ork nie mógłby się pomylić i wziąć tego śpiewu za hymn wspaniałego księcia elfów. Sam nucił stare, dziecinne piosenki z Shire'u i urywki wierszy układanych przez Bilba, któremu nasuwały wspomnienie dalekiej ojczyzny. Niespodzianie wstąpiły w niego nowe siły i głos zmężniał, a słowa same cisnęły się na usta w rytm prostej melodii. W zachodnich krajach w słońcu wiosny kwiaty się budzą, kwitną drzewa, ruszają wody, śpiew radosny ptaków być może tam rozbrzmiewa. Lub może tam bezchmurną nocą buki wiatrami kołysane, elfickich gwiazd klejnoty rodzą, w gałęzie ich wczesane. Tutaj, u kresu mej podróży, spoczywam pogrążony w mroku, z dala od wież dumnych i dużych, z dala od gór wysokich. Tam nad cieniami słońca blask i gwiazd tam milion lśni. Lecz ja nie żegnam światła gwiazd ani słonecznych dni. Z dala od wież dumnych i dużych. Powtórzył i urwał. Wydało mu się bowiem, że usłyszał nikły głos odpowiadający śpiewem na śpiew. Ale na próżno teraz wytężał słuch. Owszem, słyszał coś, lecz wcale nie śpiew. Kroki coraz bliższe. Ktoś cicho otworzył drzwi do korytarza na górze. Skrzypnęły zawiasy. Sam przyczaił się, nastawiając uszu. Drzwi zamknęły się z głuchym łoskotem i rozległ się chrapliwy głos orka.
— Hola! Słuchaj, no przeklęty szczurze! Co tam siedzisz w pułapce? Przestań piszczeć, bo przyjdę i nauczę cię rozumu, słyszałeś?
Nikt nie odpowiedział.
Nie chcesz gadać? Dobrze, warknął Snaga. Zajrzę wobec tego do ciebie i sprawdzę, co tam wyprawiasz.
Znów skrzypnęły zawiasy i sam, wysuwając ze swego kącika głowę nad ostatni stopień schodów, zobaczył światełko migające w otwartych drzwiach i niewyraźną sylwetkę wychodzącego z nich orka. Niósł coś na ramieniu, jak gdyby drabinę. Teraz sam wszystko zrozumiał. Do izby na szczycie wieży można było wejść tylko przez klapę umieszczoną w suficie korytarza. Snaga przystawił drabinę, umocował ją, a potem wspiął się na nią i zniknął z pola widzenia sama. Hobbit usłyszał stuk odciąganych rygli, a potem ten sam ochrypły głos.
— Leż spokojnie, bo jak nie, to inaczej się z tobą rozprawię. Nie zostawią cię tu długo w spokoju, o ile mi wiadomo. A jeśli nie chcesz, żeby zabawa rozpoczęła się już teraz, radzę ci nie ruszać drzwi pułapki. Żebyś zapamiętał tę naukę, masz tu mały zadatek.
Świsnęła nachajka. Wściekły gniew zakipiał w sercu sama. Zerwał się i cicho jak kot wbiegł na drabinę. Kiedy wytknął głowę przez otwór, stwierdził, że wylot włazu znajduje się po środku dużej, okrągłej izby. Z jej stropu zwisała czerwona latarnia. Wysokie, wąskie, zwrócone na zachód okno było ciemne. Na podłodze pod ścianą opodal okna leżał więzień. Ork stał nad nim rozkraczony i właśnie podnosił nachajkę do następnego ciosu, lecz cios ten nie spadł nigdy. Sam z okrzykiem skoczył ku oknu, ściskając mieczyk w garści. Ork odwrócił się szybko, nie zdążył jednak zrobić żadnego gestu, bo sam błyskawicznie chlasnął go żądłem po ręce uzbrojonej w nachajkę. Wyjąc z bólu i przerażenia, ale z odwagą rozpaczy, ork zaatakował zgięty w pół, głową podany naprzód. Drugi zamach sama trafił w próżnię, a hobbit, straciwszy równowagę, przewrócił się na wznak, usiłując przytrzymać napastnika, który zwalił się na niego. Zanim sam zdołał się dźwignąć, rozległ się wrzask i łoskot. Ork w ślepej panice potknął się o wystający z włazu ostatni szczebel drabiny i runął przez otwór w dół. Sam nie interesował się jego losem. Podbiegł do leżącego więźnia. Był nim Frodo. Zupełnie nagi, leżał jakby omdlały na stosie brudnych szmat. Ramieniem osłaniał głowę. Na jego boku widniał świeży ślad nachajki. Frodo, Frodo, mój panie ukochany, krzyknął sam, nie widząc prawie nic przez łzy. To ja, sam, przyszedłem do pana. Podniósł go, przytulił do piersi. Frodo otworzył oczy.
Czy ja śnię jeszcze? Szepnął. Ale wszystkie tamte sny były okropne.
Nie, nie śni pan, panie Frodo, odparł sam. Przyszedłem naprawdę, to ja, sam. Jestem przy panu.
Trudno mi w to uwierzyć, powiedział Frodo, chwytając go za ramiona. Był tu jakiś ork z nachajką, a teraz nagle zmienił się w sama. A więc nie przyśniło mi się tylko, że słyszę z dołu śpiew. Próbowałem odpowiedzieć. To ty śpiewałeś?
Ja, panie Frodo, już właściwie straciłem nadzieję. Nie mogłem pana odnaleźć.
Ale w końcu odnalazłeś, samie. Mój najmilszy samie, rzekł Frodo i ułożył się w objęciach sama, zamykając oczy jak dziecko uspokojone, gdy czyjaś łagodna, kochająca ręka lub znajomy głos rozproszy nocne strachy. Sam chętnie by tak siedział w błogim nastroju do końca świata, ale rozumiał, że nie wolno mu teraz marudzić. Nie dość było odnaleźć Froda. Należało go jeszcze wyzwolić i uratować. Pocałował go w czoło.
— Niech pan się zbudzi, panie Frodo. Trzeba wstawać — powiedział, starając się nadać tym słowom pogodny ton, jakiego zwykle używał, gdy w letni poranek rozsuwał zasłony w oknach sypialni w Back End.
Frodo usiadł z westchnieniem. — Gdzie jesteśmy? — Skąd ja się tutaj wziąłem? — zapytał.
— Nie ma czasu na wyjaśnienia, póki się stąd nie wydostaniemy — odparł sam. — Jesteśmy na szczycie wieży, którą obaj widzieliśmy z dołu, kiedy wyszliśmy z tunelu i zanim pana orkowie porwali. Jak dawno to się stało, nie wiem dokładnie. Chyba minęła przeszła doba od tego czasu.
— Tylko doba? — zdziwił się Frodo. Myślałem, że kilka tygodni. Musisz mi o tym wszystkim opowiedzieć, jeśli będziemy mieli jeszcze sposobność do pogawędki. Coś mnie uderzyło w głowę, prawda? Zapadłem w ciemność, pełną złych snów, a kiedy się ocknąłem, jawa okazała się gorsza od sennych koszmarów. Otaczał mnie tłum orków. Zdaje się, że wlewali mi w gardło jakiś wstrętny, piekący napój. Rozjaśniło mi się w głowie, ale czułem się strasznie zmęczony i obolały. Obdarli mnie do naga. Potem przyszli dwaj orkowie, wielkie, brutalne bestie, i zaczęli mnie przesłuchiwać, dręcząc z pytaniami, aż myślałem, że od tego oszaleję. Stali nade mną i wygrażali nożami. Nigdy nie zapomnę ich pazurów i ślepi.
Opowiadając o tym, na pewno pan nie zapomni, powiedział sam. A jeśli nie chcemy ich znowu zobaczyć, musimy stąd uciekać. Im szybciej, tym lepiej. Czy może pan iść?
Tak, mogę, rzekł Frodo, wstając powoli. Nie jestem ranny, Samie, tylko bardzo znużony. Coś mnie też boli tutaj. Dotknął ręką karku nad lewą łopatką. Podniósł się.
Sam widział jego sylwetkę skąpaną w płomieniach, gdyż naga skóra Froda odbijała czerwone światło latarni. Hobbit przeszedł się tam i z powrotem po izbie.
— Trochę mi lepiej — powiedział raźniej. — Gdy tu siedziałem, nie mogłem się ruszyć, bo zaraz wpadał któryś ze strażników, a potem zaczęli wrzeszczeć i bić się ze sobą. Tamci dwaj brutale pokłócili się między sobą o moje rzeczy, jeśli dobrze zrozumiałem. Leżałem tutaj przerażony, a potem zapanowała głucha cisza, bardziej jeszcze przerażająca niż zgiełk.
Tak, zdaje się, że wybuchła kłótnia między orkami, rzekł sam. Musiało być w wieży parę setek tego plugastwa. Siła złego na jednego sama Gamgee, trzeba przyznać. Ale wyręczyli mnie i pozabijali się nawzajem. Wielkie to dla nas szczęście. Ale piosenka jest za długa, żeby ją teraz całą wyśpiewać, dopóki tutaj tkwimy.
Co dalej? Pan nie może przecież spacerować nagi po tym kraju.
Zabrali mi wszystko, rzekł Frodo. Wszystko, co miałem, rozumiesz, Samie? Wszystko.
Skulił się znów na podłodze i zwiesił głowę, jakby przy tych słowach uprzytomnił sobie ogrom klęski i poddał się rozpaczy.
Wyprawa kończy się porażką, Samie. Choćbym się stąd wydostał, nie uciekniemy. Tylko elfowie ocaleją. Uciekną daleko z śródziemia, za morze. Jeśli morze jest wystarczająco szerokie, by powstrzymać cień.
Nie, nie wszystko panu zabrali, panie Frodo, odparł sam. Wyprawa nie kończy się klęską, a przynajmniej jeszcze się nie skończyła. To ja zabrałem pierścień, niech mi pan wybaczy. Przechowałem go bezpiecznie, mam go na szyi, bardzo mi ciąży. To mówiąc, sam dotknął przez kurtkę łańcuszka. Teraz chyba muszę go panu zwrócić.
Ale czuł dziwną niechęć, gdy przyszła chwila pozbycia się tego brzemienia i obciążenia nim znowu Froda.
— Masz go przy sobie? — zawołał zdumiony Frodo. — Masz go tutaj? Samie, jesteś nieoceniony!
Nagle głos mu się zmienił. — Oddaj go zaraz! — krzyknął, wstając i wyciągając rozdygotane ręce. — Oddaj natychmiast! Nie wolno ci go zatrzymywać!
— Dobrze, już oddaję! — odparł sam trochę zaskoczony. — Proszę!
Zwolna wyciągnął pierścień zza pazuchy i zdjął przez głowę łańcuszek.
— Ale jesteśmy w Mordorze, proszę pana. Gdy stąd wyjdziemy, zobaczy pan górę ognistą i cały ten kraj. Pierścień będzie bardzo niebezpieczny i ciężki do dźwigania. To przykry obowiązek.
— Czy nie mógłbym z panem dzielić jego trudów?
— Nie! — krzyknął Frodo, chwytając pierścień i łańcuszek z rąk sama. — Nie!
— Nie dostaniesz go, złodzieju.